Ignaz Semmelweis, tak się nazywał pewien wiedeński lekarz z pochodzenia Węgier. Ignaz Semmelweis był lekarzem żyjącym w pierwszej połowie XIX wieku. I dzięki niemu, jego odkryciu, powstała zupełnie nowa gałąź medycyny, która nazywa się antyseptyka. Czym się zajmuje antyseptyka?
Antyseptyka.
Bardzo słusznie. A co to znaczy? Odkażaniem, tak jest. Odkażaniem czy oczyszczaniem. Za jego czasów przy wiedeńskim szpitalu były dwie kliniki położnicze. I w jednej z nich, z jednej z tych klinik, 10% kobiet umierało na gorączkę połogową. Popołogową, 10%. Jedna na 10 kobiet, które przychodziły do porodu, umierały. W drugiej klinice były to 4% kobiet. I fakt ten był znany poza szpitalem. I kiedy kobiety przychodziły do porodu, błagały przed przyjęciem do szpitala, żeby być przyjętymi do tej drugiej kliniki. A jeśli lekarze się nie zgadzali, to wolały rodzić na ulicy. I nawet rodząc na ulicy, była tam mniejsza śmiertelność niż w tej pierwszej klinice. I Semmelweis zaczął to badać i przez pewien przypadek odkrył, że problem polega na tym, że lekarze, którzy pracowali przy porodach w pierwszej klinice, pracowali także przy sekcjach zwłok. I przenosili zakażenie z prosektorium na sale porodowe. I lekarz zalecił dezynfekcję rąk. Wymyślił, jak można by te ręce dezynfekować. Jeszcze wtedy nie było w ogóle odkrytych tak, bakterii, wirusów, ale czy tam nie była znana dobrze ta cała gałąź. Natomiast wymyślił, że należy dezynfekować ręce. Zaczął o tym głośno mówić. Opublikował badania i okazało się, że śmiertelność kobiet zaczęła gwałtownie spadać do tego stopnia, że był taki miesiąc, kiedy żadna kobieta nie zmarła przy porodzie w pierwszej klinice. Więc nagłośnił bardzo swoje badania i kiedy je opublikowano, zaczął być bardzo radykalnie krytykowany i został odrzucony przez całe ówczesne środowisko lekarskie, dlatego że zmusiłoby to ówczesnych lekarzy do przyznania się, że w dużej mierze śmierć tysięcy kobiet przy porodach była ich winą. Więc skreślili go, wyrzucili go poza margines. Skutkiem tego było to, że on był całkowicie przekonany o swojej racji i wiedział, że należy przestrzegać tego, co on zaleca, żeby te kobiety żyły, ale lekarze nie chcieli się do tego przyznać i ponieważ został wykluczony, popadł w chorobę psychiczną i zmarł niedługo potem w wieku 47 lat. Dlaczego tak się potoczyło jego życie? Dlatego, że jego odkrycie ujawniło winę innych ludzi, dla których prawda była zbyt kosztowna, żeby się do niej przyznać. Więc zdecydowano się tego, który tę prawdę głosił, odrzucić całkowicie i skazać go na banicję społeczną. I problemem nie był brak dowodów, problemem był koszt prawdy. I dopiero kilkanaście lat później inny naukowiec podjął się tego tematu, znalazł te badania Semmelweisa, na nowo zaczął propagować to, co on głosił i ta nauka rozeszła się i stała się czymś takim powszechnym. Natomiast on niestety zginął właśnie w takim odrzuceniu. I dzisiaj zajmiemy się właśnie takim mechanizmem, ale mającym jeszcze większe konsekwencje niż w życiu tegoż lekarza Semmelweisa. Bo oczywiście będziemy mówić o tym, co spotkało Jezusa. Ewangelia Jana, rozdział 11. Ewangelia Jana, rozdział 11, więc przeskakujemy kilka rozdziałów. Tydzień temu przerabialiśmy fragment z drugiej połowy 8 rozdziału. Akcja rozgrywała się w Jerozolimie w czasie Święta Namiotów i była to rozmowa Jezusa z Żydami, którzy w Niego uwierzyli. I Jezus im mówił, aby wytrwali w prawdzie i o tym, że prawda ich wyzwoli i że należy wytrwać w Jego słowie. Natomiast wraz z tym, jak Jezus rozwijał tę swoją myśl, zaczął mówić o tym, że pochodzi z nieba i że istnieje dłużej niż Abraham. I wtedy ci, którzy w Niego uwierzyli na początku 8 rozdziału, na końcu tego 8 rozdziału chcieli Go ukamienować. To bardzo podobnie, po raz kolejny w zasadzie, tak podobnie było w rozdziale 6, kiedy Jezus mówił obrazowo do tych, którzy się nawrócili, do tłumu, który za Nim chodził, do Jego uczniów. Mówił o jedzeniu Jego ciała i piciu Jego krwi. I ci, którzy byli z Nim zafascynowani i chodzili za Nim, odwrócili się od Niego. W 6 rozdziale od Niego odeszli, w 8 rozdziale chcieli Go ukamienować. Widzimy, jak w kolejnych rozdziałach napięcie w Ewangelii Jana wzrasta. Jest taki powtarzający się schemat. Jezus objawia prawdę, ludzie są tym poruszeni, a potem następuje rozłam. I niektórzy, mniejsza ilość, idzie głębiej za Nim, natomiast większość Go opuszcza. Po 8 rozdziale mamy rozdział 9. Tam było opisane uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Pamiętacie, którego Jezus uzdrawia i on dochodzi przez kolejne wersety do zrozumienia, że Jezus jest tym, który pochodzi z nieba, za co został wyrzucony z synagogi. To Tomek Piechowski głosił z tego fragmentu 3 lata temu. Później był rozdział 10, gdzie Jezus nazywa siebie dobrym pasterzem i bramą dla owiec. To Bartek z tego głosił rok temu. I w 10 rozdziale Żydzi ponownie chcą ukamienować Jezusa. A później jest rozdział 11 i wskrzeszenie Łazarza. Ogromny, ogromny cud. Cud, którego nie da się zignorować. Nie uzdrowienie, nie wypędzenie demona, jakich było wiele, ale wskrzeszenie zmarłego od 4 dni człowieka. I Jezus, który nazywa siebie zmartwychwstaniem i życiem. To Kola z tego głosił rok temu. Wiele cudów w życiu Jezusa było wielkich, ale ten tutaj zdecydowanie był największy. I dzisiejszy fragment, który będziemy czytać, nie jest fragmentem, który opowiada o cudzie, ale mówi o reakcji na ten cud, o reakcji na wskrzeszenie Łazarza. O tym, co się działo, kiedy Jezus objawił w sposób niesamowity swoją moc. Nie dało się tego zignorować, nie dało się tego wyjaśnić, że to są jakieś sztuczki, więc postanowiono go odrzucić. I będziemy widzieć, jak w tym fragmencie religijni przywódcy już nie pytają, kim jest Jezus, ale jak się go pozbyć. Dlatego, że to, co robi, to, co mówi, za bardzo zagraża im, za bardzo zagraża ich pozycji, ich myśleniu, aby to zignorować, więc postanawiają się go pozbyć. Więc przeczytajmy Ewangelię Jana, rozdział 11, wersety od 45 do 57. Po tym wydarzeniu wielu Żydów, którzy przyszli do Marii i widzieli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy zaś poszli i opowiedzieli o tym faryzeuszom. W związku z tym arcykapłani i faryzeusze zwołali wysoką radę i zaczęli się zastanawiać, co tu robić. Człowiek ten dokonuje wielu znaków. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą. A wówczas wkroczą Rzymianie i zabiorą nam i to miejsce, i naród. Wtedy jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, powiedział: wy nic nie rozumiecie i nie bierzecie pod uwagę, że lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż aby cały naród zginął. Nie mówił tego jednak sam z siebie, ale jako sprawujący tego roku urząd arcykapłana wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga. W tym zatem dniu postanowili, że go zabiją. Dlatego Jezus nie chodził już wśród Żydów jawnie, ale odszedł stamtąd w okolice pustyni do miasta zwanego Efraim i tam przebywał wraz z uczniami. Tymczasem zbliżała się Pascha żydowska i wielu z tej okolicy poszło przed Paschą do Jerozolimy, aby się oczyścić. Szukali więc Jezusa, a stojąc w świątyni rozważali: jak myślicie, przyjdzie na święto, czy raczej nie? Arcykapłani zaś i faryzeusze wydali nakaz, aby ten, kto zna miejsce jego pobytu, wskazał je, tak by mogli go schwytać. Więc mamy tak naprawdę tutaj jedną scenę, która rozgrywa się w Jerozolimie, w Wysokiej Radzie. Później mamy opis tego, co się wydarzyło w związku z tym, a wcześniej mamy dwa wersety, 45 i 46. One są takim mostem, który łączy nam to, co się wcześniej wydarzyło w rozdziale 11, czyli wskrzeszenie Łazarza. Odbyło się ono w Betanii, tam mieszkała Maria, Marta i Łazarz, to rodzeństwo. Betania to były w zasadzie przedmieścia Jerozolimy. I mamy w tych dwóch wersetach pomost od przedmieść Jerozolimy do Jerozolimy. Czytamy o tym, że po tym wydarzeniu, czyli po wskrzeszeniu Łazarza, wielu Żydów, więc znowu mamy jakiś tłum, ten tłum tutaj cały czas nam się pojawia, w zasadzie w każdym rozdziale, który chodzi za Jezusem, wielu Żydów uwierzyło w Niego. Niektórzy zaś poszli i opowiedzieli o tym faryzeuszom. Więc nie wiemy, jakie ci, którzy poszli do faryzeuszy, mieli motywacje. Być może mieli takie motywacje radosne. Poszli im powiedzieć: słuchajcie, nie uwierzycie, co się teraz stało. Jezus wskrzesił Łazarza, który od 4 dni był w grobie. On jest niesamowity. Może to byli tacy, wiecie, życzliwi donosiciele, szpiedzy faryzeuszów, którzy to widzieli i wrócili i powiedzieli: ach, znowu ten Jezus dokonał czegoś wielkiego. Natomiast bardzo szybko widzimy, że Jerozolima wiedziała, władza w Jerozolimie wiedziała o tym, co się stało na przedmieściach. I w wersecie 47 czytamy, że w związku z tym arcykapłani i faryzeusze zwołali wysoką radę. w związku z tym konkretnym wydarzeniem. Nie tak, że oni mieli zaplanowane posiedzenie i przy okazji dowiedziano się, co zrobił Jezus i o tym porozmawiali, tylko to wydarzenie było tak ważne, że w związku z tym Wysoka Rada się spotkała. Wysoka Rada, czyli po hebrajsku Sanhedryn. Sanhedryn był najwyższą, był radą religijno-polityczną w Izraelu w czasach Jezusa. Było to coś w rodzaju parlamentu, Sądu Najwyższego i takiej Rady Duchowej Narodu. Więc w zasadzie no, naprawdę najwyższa władza, jaka mogła być. Oczywiście nad nimi jeszcze był Rzym i okupanci, ale ci tutaj mieli najwięcej do powiedzenia. W skład Sanhedrynu wchodziło 70 albo 71 osób, to zależy od historyka, różnie oni to opisują, ale była to właśnie 70-71 osobowa grupa. I należała do niej elita świątynna, czyli najwyżsi kapłani. Należeli uczeni w piśmie, czyli teologowie i interpretatorzy prawa, no i starsi ludu, czyli jacyś wpływowi przywódcy społeczni. Jednym z nich, jednym z członków Sanhedrynu był z Ewangelii Jana, znany nam, Nikodem. Tak jest. Saul też był, ale z Ewangelii Jana znamy Nikodema. Krzysiu powiedział, bardzo dobrze. Nikodem tam był. Być może to dzięki niemu mamy wgląd do tego, co się tam wydarzyło. Być może Nikodem, który tam siedział, opowiedział później Janowi, który to spisał. Więc zwołują oni spotkanie, aby konkretnie zająć się tą jedną sprawą. W związku z tym, że Jezus wskrzesił Łazarza. I to, czego się obawiają, jak widzimy w ich rozmowie, to to, że wszyscy w Niego uwierzą. Tym są przejęci. Werset 48. Jeśli tak Go zostawimy, wszyscy w Niego uwierzą. A jeśli tak się stanie, to obawiali się tego, że wtedy wkroczą Rzymianie, że powstanie jakaś rebelia polityczna, że Jezus jest uzurpatorem, który chce prowadzić rebelię polityczną. Przecież o to Go oskarżyli kilka dni później, prawda, u Piłata. A kiedy Rzymianie wejdą, jak oni tutaj mówią, czytamy, zabiorą nam to miejsce, więc być może mówią o świątyni, może mówią o Jerozolimie, i zabiorą nam naród. Czyli w sensie zabiją albo rozproszą. Czy było to uzasadnione myślenie? Uważam, że nie. Bo jak widzimy w Ewangelii Jana, tłumy owszem chodziły za Jezusem, ale jednocześnie bardzo szybko Go opuszczały. Tłumy chciały obwołać Jezusa królem, o czym też czytaliśmy, ale Jezus oddalił się, wyraźnie tego nie chciał. Czy ich spisek przeciwko Jezusowi, aby uratować swoje wpływy, przyniósł im ratunek, Sanhedrynowi? Też nie. W roku 68 wybuchło prawdziwe, krwawe, ludowe powstanie oddolne, które zostało zmiażdżone przez Rzymian. Jerozolima została zaorana z ziemią, świątynia została zburzona, naród został rozproszony. Więc to, o co oni oskarżali Jezusa, to wydarzyło się, ale nie przez Jezusa, wydarzyło się 40 lat później przez kogoś zupełnie innego. Więc ci, którzy w Ewangelii Jana bali się, że Jezus sprowadzi Rzymian i zabili go, aby ocalić naród, 40 lat później i tak stracili i świątynię, i władzę, i naród. Zresztą Jezus sam im to zapowiadał przecież, że tak się wydarzy. Myślę, że tak naprawdę oni wcale nie wierzyli w to, że działalność Jezusa może sprowadzić Rzymian. Myślę, że to tylko była taka wymówka. Taka wymówka, żeby się go pozbyć. Zawsze to jakieś tam wytłumaczenie. Może banalne, mało prawdopodobne, ale zawsze wytłumaczenie, żeby się pozbyć Jezusa. Więc oni, zobaczcie też, że nawet nie zaczęli się zastanawiać nad tym, kim jest Jezus i jakie znaczenie ma ten znak wykonany w Betanii. Znak przecież zawsze ma na coś właśnie wskazywać. Oni sami mówią, że to jest znak. Na co znak miał wskazywać? No, ma konkretny cel. Ten tutaj wskazuje na władzę Jezusa, na Jego niebiańskie pochodzenie, na Jego moc. On jest tym, który wskrzesił z martwych. Ale oni nie zastanawiają się nad tym, co ten znak znaczy. Oni po prostu chcą go pozbyć się. Dlatego, że gdyby się zaczęli nad tym zastanawiać, to musieliby się przyznać do błędu. Musieliby uznać Jezusa za tego, kim on rzeczywiście jest. Nie dało się już tego uznać go za oszusta. Nie dało się uznać, że to jest jakaś sztuczka. Widziało to mnóstwo ludzi. Więc zamiast się zastanawiać nad tym, jaka jest prawda, postanowili go odrzucić. Dla nich przyznanie się do tego, do błędu, byłoby tak niewygodne, bo wiązałoby się z utratą władzy, związałoby się z utratą wizerunku, z utratą wpływu, ze zmianą ich życia, więc oni wolą wierzyć w teorię spiskową, taką, którą sobie szybko tutaj ukuli, niż w prawdę. A kiedy religia zaczyna bardziej bać się utraty wpływów niż utraty prawdy, to wtedy nawet najwyższa rada duchowa staje się radą spisku. Takie postępowanie wobec Jezusa też nie jest niczym nowym. Mamy podobne przykłady w Starym Testamencie. Pamiętacie na przykład historię Daniela, wspaniałego doradcy królewskiego, który nie pasował innym doradcom, więc żeby się go pozbyć, wymyślili nowe prawo, że modlić się należy tylko do króla, rzekomo po to, żeby chronić naród i zadbać o jego jedność, Imperium Babilońskiego. Ale tak naprawdę przecież po to, żeby się pozbyć Daniela. Aby pozbyć się proroka Jeremiasza, który napominał grzech Izraelitów, oskarżono go o podkopywanie morale wojska i o to, że buntuje miasto. Więc łatwo było go o to oskarżyć, żeby go zamknąć w więzieniu. Dla osobistej zemsty Haman, o którym czytaliśmy w Księdze Estery, którą już dobrze poznaliśmy, przecież chciał zabić wszystkich Żydów, ale żeby to zrobić, oskarżył ich o to, że są ludem, który nie przestrzega praw króla. Więc wymyślali oni jakieś takie teorie spiskowe, jakąś mieli wymówkę, żeby zrealizować swój cel. Działo się to wcześniej i działo się to później. Przecież po zmartwychwstaniu Jezusa dokładnie ta sama najwyższa rada, Sanhedryn, kazała rozpuścić plotkę, że ciało Jezusa zostało wykradzione. Więc znowu nie zmierzyli się z prawdą o tym, kim on jest, o tym, że on zmartwychwstał, tylko woleli utworzyć kolejny spisek, kolejną teorię rozpuścić. Nie chcieli wyjaśnić faktu zmartwychwstania, chcieli zneutralizować znaczenie tego zmartwychwstania. Więc kiedy prawdy nie da się obalić, zawsze można spróbować obalić tych, którzy ją mówią. Najlepiej w imię wyższego dobra. Wyższego dobra. I myślę, że warto to odnieść do nas. Czy taka postawa również nie towarzyszy i nam? Bo łatwo jest potępić Sanhedryn, ale trudniej jest zauważyć, że ten sam mechanizm działał w ludzkim sercu na długo przed Chrystusem, jak pokazałem tych kilka historii ze Starego Testamentu, i działa w ludzkim sercu również i dzisiaj. Działa często w ludzkim sercu, gdy chodzi o znalezienie argumentów na to, żeby odrzucić przesłanie Ewangelii. Pewnie słyszeliście takie zdania. Przecież to niemożliwe, aby za tym pójść. Bo przecież wszyscy w mojej rodzinie, wszyscy dookoła mnie wierzą inaczej. I ty chcesz powiedzieć, że ci wszyscy ludzie się mylą? A ty zrozumiałeś prawdę? Albo zbawienie tylko z wiary? To przecież za proste. To za proste, żeby tak było. To za mało. Przecież trzeba jeszcze swoje zrobić. To jest zbyt banalne. Ty nie wiesz, o czym ty mówisz. To jest głupie nawet takie zbawienie z samej wiary. Albo przecież to niemożliwe, żeby istniała tylko jedna prawdziwa religia. Co z tymi, którzy w to nie wierzą, a są dobrymi ludźmi? I te pytania czasami może są uczciwe, ale zazwyczaj ci, którzy stawiają te pytania, wcale nie chcą odpowiedzi. To mają być pytania ośmieszające, pokazujące, że nawet nie ma co się zastanawiać nad tym, co ty człowieku mówisz, nad tą Ewangelią, którą głosisz. Ale pójdźmy dalej. Co z tymi, którzy przyjęli Ewangelię? Co z tymi, którzy, a w codziennych sytuacjach podejście Sanhedrynu dalej nam towarzyszy? Towarzyszy nam w relacjach z innymi ludźmi. Kiedy to nie chcemy przyznać się do błędu, więc niekoniecznie będziemy kłamać, ale chętnie przerzucimy uwagę na coś innego. Albo ukujemy sobie jakąś teorię spiskową, aby się utwierdzić i okopać na swojej pozycji. Widziałem to w przypadku, gdy jednemu człowiekowi udowodniono romans, zdradę małżeńską, na podstawie SMS-ów i relacji innych ludzi, którzy go widzieli. I on wtedy, zamiast przyznać się, że tak było, a ciężar dowodów był oczywisty, zaczął robić aferę o co? Ktoś czytał moje SMS-y? Wy mnie szpiegujecie? Proste. Zwrócić winę na coś innego. Jak ja winny? Może i jestem, ale wy. I to jest może radykalny przykład, ale są znacznie bardziej codzienne, gdzie myślę, że to nastawienie Sanhedrynu niestety nam towarzyszy. Na przykład wtedy, kiedy prawda zagraża mojemu wizerunkowi. Kiedy ktoś zwraca mi uwagę, mówi coś prawdziwego, ale niewygodnego. I w tym momencie w głowie często nie pojawia się pytanie, czy to prawda, tylko co się stanie, jeśli się do tego przyznam. Wtedy sobie myślimy, ale ona ma zły ton, kiedy tak to mówi. Ale on mnie nie rozumie. Ach, to nie jest dobry moment na takie rozmowy. Ach, to nie jest takie proste. I nie zabijamy prawdy, ale dyskredytujemy posłańca, aby już o tym nie myśleć, aby odwrócić uwagę na coś innego. Myślę, że towarzyszy nam to nastawienie, kiedy chronimy pokój kosztem prawdy. Na przykład mówimy, a nie chcę konfliktu, dla dobra relacji nie ma co, dla dobra rodziny, dla dobra kościoła, lepiej trzymać to zakryte. A prawda jest taka, że wcale nie chronimy prawdy, nie chronimy pokoju, tylko chronimy komfort. Sanhedrin też przecież to motywowało go, że chcieli to zrobić dla dobra narodu. Albo kiedy budujemy narrację, żeby się usprawiedliwić. Myślę, że rzadko kłamiemy wprost, ale częściej budujemy narracje, które pozwalają nam pozostać niewinnymi albo bardzo mało winnymi we własnych oczach. Na przykład, gdyby on był inny, zachowałbym się inaczej. Albo, no na pewno każdy by tak zrobił na moim miejscu. Albo, no ja już mam taki charakter, no mam prawo tak reagować. Albo, Bóg przecież zna moje serce. To jest najgorsze. I to są takie nasze małe, prywatne teorie spiskowe, które mają jedno zadanie, nie dopuścić prawdy zbyt blisko serca. Bo jest trudna. Więc chcę nas zachęcić do zadania sobie tego pytania, czy są w moim życiu takie obszary, w których ktoś mówi mi prawdę, albo Pan Bóg pokazuje mi prawdę, Duch Święty pokazuje mi prawdę, ale ja już w myślach nie szukam sposobu, jak się jej podporządkować, tylko jak się pozbyć myślenia o tym, jak to zagłuszyć, jak zwrócić uwagę na coś innego. Albo inaczej można by sformułować to pytanie, czy bardziej boję się utraty kontroli, czy utraty prawdy? Różnica między Sanhedrynem a uczniem Jezusa nie polega na tym, że uczeń Jezusa zawsze ma rację. Różnica polega na tym, że uczeń pozwala się skorygować i poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. I prawda was wyswobodzi. Jezus nie został zabity dlatego, że on był zbyt niejasny, że to, co mówił, było zagmatwane. Został zabity dlatego, że był zbyt jasny i ta prawda nie podobała się innym i nie chcieli nawet się z nią zmierzyć. A jednak właśnie ten, którego chciano uciszyć w imię wyższego dobra, oddał swoje życie za tych, którzy przed tą prawdą uciekali. Przecież jego własni uczniowie uciekli. Jego własni uczniowie, Piotr, który kłamał tam na dziedzińcu świątynnym, w pretorium. Uczniowie, którzy się obawiali, uciekli. Jezus oddał swoje życie, chcemy go uciszyć w imię wyższego dobra, oddał swoje życie za tych, którzy przed tą prawdą uciekali. I dzisiaj nadal mówi to, co powiedział w 8 rozdziale. Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Zmierzmy się z tą prawdą. On umarł, ponieważ jest prawdą. Tak jak mówiliśmy w święta Bożego Narodzenia, on przyszedł, aby dać świadectwo prawdzie. Prawda prowadzi do wyzwolenia, jak mówiliśmy tydzień temu. I dzisiaj dochodzimy do tego fragmentu, gdzie widzimy, co jeśli prawdy nie przyjmujemy, ale chcemy ją zagłuszyć. W tym wszystkim mamy arcykapłana Kajfasza, który wypowiada się tak bardzo pragmatycznie o tym, aby zabić Jezusa. A jednocześnie, jak czytamy w wersecie 51, mówi prawdę w sensie duchowym, a nawet prorokuje. Przeczytajmy wersety 50-52. Kajfasz mówi, lepiej jest dla nas, aby jeden człowiek umarł za lud, niż aby cały naród zginął. Nie mówił tego jednak sam z siebie, ale jako sprawujący tego roku urząd arcykapłana wypowiedział proroctwo, że Jezus ma umrzeć za naród. I nie tylko za naród, ale także po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga. Bardzo ciekawy fragment. Bardzo ciekawy fragment. Jak to rozumieć, że człowiek niegodziwy, którym jest Kajfasz, prorokuje i wypowiada Boże słowa? Myślę, że jest to związane z tym tematem, którego regularnie dotykamy w Ewangelii Jana. Bo Jan bardzo dużo o tym pisze, ale myślę, że trzeba, skoro o tym pisze, to zawsze to omówić. Mianowicie znowu tutaj mamy ten aspekt Bożej suwerenności i ludzkiej odpowiedzialności. Więc Kajfasz z pewnością nie był tutaj marionetką w rękach Boga. Nie był sterowaną kukiełką. Ale też i Jan wyraźnie podkreśla, że Kajfasz nie powiedział tego sam z siebie. Co nie oznacza, że te słowa wypowiedział za niego Bóg. Wypowiedział je Kajfasz. Kajfasz powiedział dokładnie to, co podpowiadało mu jego własne grzeszne serce i ponosi pełną odpowiedzialność za znaczenie, jakie sam w te słowa włożył. A jednak jednocześnie, i tutaj dotykamy tejże właśnie tajemnicy Bożego działania, Bóg w swojej absolutnej suwerenności tak pokierował doborem słów, że wypowiedź Kajfasza stała się nośnikiem prawdy, której on sam nawet nie rozumiał, a którą wypowiedział. Jego złe intencje nie zostały przez Boga ochrzczone, jego złe intencje nie zostały przez Boga uświęcone, ale Pan Bóg użył ich bez skażenia swojej świętości. Więc to jest klasyczny taki biblijny paradoks, którego nie warto, moim zdaniem, zagłębiać się w to, żeby próbować go wyjaśnić ludzką logiką. Po prostu trzeba go przyjąć. Człowiek działa wolnie, w wolności i działa w odpowiedzialności za swoje słowa i za swoje czyny. A jednocześnie Boży plan realizuje się bezbłędnie. Kajfasz powiedział to, co chciał powiedzieć. A Pan Bóg osiągnął to, co chciał osiągnąć. I dokładnie tak samo jest ze zbawieniem. Bóg jest w pełni suwerenny w dziele zbawienia, a człowiek jest w pełni odpowiedzialny przed Bogiem. Ciekawe też, że na chwilę tutaj niegodziwy arcykapłan stał się prorokiem. I stał się prorokiem nie dlatego, że jego serce zostało przemienione, ale dlatego, że Boży plan zbawienia nie mógł zostać zablokowany, nawet przez grzech. Tak kiedyś Bóg przemówił przez Balaama, pogańskiego proroka, który błogosławił Izraela. Tak tutaj Pan Bóg przemówił przez Kajfasza. I to odsłania nam tajemniczą, ale bardzo pocieszającą prawdę, że nawet wtedy, kiedy ludzie działają przeciwko Bogu, a Kajfasz działał przeciwko Bogu, Bóg nadal działa przez nich, nie aprobując w ogóle ich grzechu, ale suwerennie go przewyższając. Jest to niezwykłe. Niezwykłe. Co znaczą te słowa Kajfasza? Więc Kajfasz mówi o tym, że Jezus ma umrzeć za naród. I narrator Jan dodaje w wersecie 52 nie tylko za naród, ale także po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga. Więc kiedy Kajfasz mówił o narodzie, myślał o Izraelu jako jednostce politycznej zagrożonej przez okupację rzymską i bał się, że działalność Jezusa doprowadzi do narodowej katastrofy. Ale w Bożym zamyśle widzimy, że naród oznaczało coś znacznie głębszego. Że oznaczało święty lud Boga. Oznaczało wszystkich tych, których Bóg od wieczności zamierzył zbawić. I dlatego Jan natychmiast nam dopowiada, że Jezus miał umrzeć nie tylko za ludzi z tego narodu, ale także za wszystkie Boże dzieci rozproszone po całym świecie. Jezus umiera za wszystkie Boże dzieci rozproszone po całym świecie. Oczywiście nie chodzi tu o łączenie polityki i duchowości. Chodzi o to, że jest jeden Boży lud złożony z dwóch grup. Żydów, którzy należą do Boga i pogan, którzy również należą do Boga, choć są rozproszeni wśród innych narodów. Wszyscy oni ostatecznie zostają zgromadzeni w jedno. W jeden kościół pod jednym pasterzem. I tego owocem jest nasze zgromadzenie tutaj dzisiaj. Z różnych narodów jesteśmy tutaj zgromadzeni jako Boże dzieci, zgromadzeni w jedno, tutaj w tym lokalnym zborze, ale czekamy na to pełne zgromadzenie w wieczności. Więc Kajfasz chciał ochronić naród przed śmiercią jednego człowieka. Bóg postanowił zbawić swój lud przez śmierć jednego człowieka. Kajfasz planował morderstwo. Bóg realizował odwieczny plan odkupienia. Człowiek pozostał odpowiedzialny za swój grzech całkowicie, a Bóg pozostał suwerenny nad historią. I to nawet z najciemniejszych słów potrafi wydobyć światło Ewangelii. I to jest zawsze wielka nadzieja w niepewnych czasach, w jakich jesteśmy dzisiaj. Kiedy słyszymy o różnych politykach, różnych ich działaniach, które zmieniają bieg tego świata, to jak on funkcjonuje. Rzeczywiście są oni za to odpowiedzialni. Ale czy Pan Bóg nad tym czuwa i może z tego zrobić coś swojego dobrego? Oczywiście, że tak. Widzimy to dokładnie tutaj u Kajfasza. Kajfasz planuje morderstwo, a Bóg realizuje odwieczny plan odkupienia. Kajfasz chce ochronić naród przez śmierć jednego człowieka, Bóg postanawia zbawić lud przez śmierć jednego człowieka. Jedno i drugie jest tak samo prawdziwe. Cały ten fragment kończy się w następujący sposób. Czytamy o tym, że w tym dniu postanowili, że go zabiją. Dlatego Jezus już nie chodził jawnie wśród Żydów, odszedł stamtąd w okolice pustyni, ale zbliżała się Pascha żydowska, ludzie się zastanawiali, przyjdzie na święto, czy raczej nie. I werset 57, arcykapłani zaś i faryzeusze wydali nakaz, aby ten, kto zna miejsce jego pobytu, wskazał je, tak by mogli go schwytać. Więc drodzy, kończąc, chciałbym na chwilę wrócić do historii, od której zaczęliśmy. Od historii Ignaza Zamelsweisa. On nie został odrzucony dlatego, że brakowało dowodów, ani dlatego, że jego odkrycie było niejasne. Został odrzucony, bo prawda była zbyt kosztowna. Dla wielu ludzi wtedy była zbyt kosztowna, zbyt wiele ich kosztowała, dlatego został odrzucony. Bo żeby ją przyjąć, tamtejsi lekarze musieliby powiedzieć, myśmy się mylili. I to nasze ręce przynosiły śmierć, zamiast ratować. Bynajmniej nie chcę deprecjonować lekarzy, ale tak po prostu się wydarzyło. I dokładnie ten sam mechanizm widzimy tutaj, w 11 rozdziale Ewangelii Jana. Sanhedryn nie zaprzecza temu cudowi, nie kwestionuje faktów, nie mówi, to się nie wydarzyło, ale mówi, to jest zbyt niebezpieczne. To nas za dużo kosztuje. Musimy się go pozbyć. Więc prawda o Jezusie zawsze prowadzi do jednego pytania. Czy pozwolę na to, żeby ta prawda mnie osądziła, czy też będę próbował ją uciszyć? A boimy się tego osądu. Nie lubimy być osądzani. Znaczy, my lubimy osądzać innych, ale nie lubimy, kiedy ktoś osądza nas. Czy pozwolę, żeby prawda mnie osądziła? Czy będę próbował ją uciszyć? Bo Jezus nie jest tylko prawdą jakąś teologiczną. Jezus jest prawdą, jest ucieleśnieniem prawdy, która odsłania serce. On pokazuje nam nie tylko to, kim jest Bóg, ale pokazuje nam też to, kim naprawdę jesteśmy my. I dlatego tak łatwo jest zrobić z nim to, co zrobił Sanhedryn. Zamiast się jemu poddać, zacząć się bronić. Zamiast go słuchać, zacząć się tłumaczyć. I zamiast się oczyścić, zmienić temat. Więc pytanie nie brzmi dzisiaj, czy Jezus miał rację. Pytanie brzmi, czy przyznam mu rację ponad moimi wymówkami i próbami usprawiedliwienia się. W różnych aspektach naszego życia. Myślę, że jak o tym mówię, to widzę po waszych minach, że każdy coś tam w sercu nosi. Czegoś dotyka. Czy jest w moim życiu coś, co Jezus już dawno dotknął swoją prawdą, a ja wciąż buduję wokół tego inną narrację? Czy bardziej boję się utraty kontroli, czy utraty prawdy? Czy jestem gotów powiedzieć, Panie, oczyść mnie, nawet jeśli to oznacza przyznanie się do winy? Drodzy, dlatego, że to Ewangelia nie jest oskarżeniem bez wyjścia. Tu nie chodzi o to, żebyśmy stali się bardziej moralni. Tu chodzi o to, abyśmy zaufali Ewangelii. Ewangelia mówi, jest oczyszczenie. Krew została przelana dla swojego zbawienia. Jest krzyż, na którym prawda umarła, aby zmartwychwstała, abyś ty żył w tej prawdzie. Jest łaska dla najgorszych grzeszników, dla tych, którzy najwięcej ukrywają. Jest łaska. Łotr na krzyżu, który wisiał, mówi, my tu sprawiedliwie wisimy. Panie, nie zapomnij o mnie. Jezus mówi, dziś będziesz ze mną w raju. Kajfasz powiedział więcej niż rozumiał. Powiedział, lepiej, żeby jeden umarł za lud. I tak się stało. I tak się stało nie po to, żeby chronić system, ale tak się stało po to, żeby zbawić serca. Więc pytanie nie brzmi dzisiaj, czy jesteśmy po właściwej stronie sporu o to, kim jest i co głosi Jezus. Bo wszyscy albo zdecydowana większość z nas zna tą odpowiedź. Pytanie raczej brzmi, czy pozwolimy, by Jego prawda nas oczyściła. Nie tylko wtedy, kiedy zaufaliśmy Jemu. Może to było rok temu, może to było tydzień temu, może to było dekady temu w Twoim życiu. Ale my potrzebujemy tego oczyszczenia cały czas. Stańmy w tej prawdzie. Czy pozwolimy, by Jego prawda nas oczyściła, czy też będziemy próbowali ją uciszyć? Z tym my się musimy zmierzyć. I wyszedł nam tutaj w tym cyklu kazań z Ewangelii Jana mini cykl o prawdzie. Święta Bożego Narodzenia, gdzie Jezus mówi, ja przyszedłem po to, aby dać świadectwo prawdzie. Tydzień temu poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. I tutaj ten fragment, co jeśli prawdę odrzucamy. Nie planowałem tego, że tak wyjdzie. Nie wiedziałem, że tak wyjdzie. Ufam, że to jakoś Duch Święty poukładał. Ale tak wyszło. Wierzę, że tak wyszło, bo tego potrzebujemy. Bo tego potrzebujemy. Tak to Duch Święty o nas zadbał. Więc pamiętajmy, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Drodzy, tego się trzymajmy i stójmy w prawdzie. Jako uczniowie Chrystusa, uczniowie tego, który jest prawdą. Stójmy w tejże prawdzie. Amen.